Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: Polacy ratujący Żydów. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, pana profesora, doktora habilitowanego Mirosława Golona, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Szczęść Boże, panie profesorze, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, ojcze, witam serdecznie wszystkich zebranych przed telewizorami, wszystkich słuchaczy, wszystkich zainteresowanych naszą historią.
W tych okolicznościach, korzystając z techniki, łączymy się z panem profesorem, aby podjąć ważny temat. Uroczystości i Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów odbyły się w ostatni wtorek, także w naszym toruńskim sanktuarium, gdzie mieści się kaplica pamięci, w której znajdują się nazwiska osób, które oddały swoje życie, ratując Żydów. Na tę uroczystość, panie profesorze, prezydent Andrzej Duda wystosował list, w którym podkreślił, że Polacy, którzy czynili wszystko, co było w ich mocy, aby ocalić Żydów, są bohaterami Rzeczypospolitej na równi z obrońcami ojczyzny i poległymi za wolną Polskę. Zatem Polacy ratujący Żydów, nasi bohaterowie, zapomnieni w jakimś sensie, bo do tego święta dopiero mogliśmy powrócić po wielu, wielu latach zmagań i różnego rodzaju batalii historycznych. Przypomnijmy, że to święto zostało ustanowione z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy przez polski parlament w 2018 roku, czyli całkiem niedawno i tyle lat od zakończenia II wojny światowej.
To prawda, rzeczywiście znamy wszyscy jako bohaterów żołnierzy. Znamy wszystkich jako bohaterów, tych, którzy walczyli o granice, o państwo, o niepodległość, którzy działali w konspiracji przeciwko okupantom, zaborcom, za to przeciwko zniewoleniu komunistycznemu. Mamy ostatnio tą wielką konspirację solidarnościową i cały wielki proces to bez walki, bez broni, ale z walką oczywiście pokonanie komunizmu. Za to często nie docenia się, czasami się zapomina o bohaterstwie takim zupełnie cywilnym, o bohaterstwie właśnie osób, które poświęcały się jakby w tym drugim czy troszkę innym froncie pomocy, czy to wspierały właśnie konspirację zbrojną, czy w tym wypadku poświęcały się dla swoich bliźnich, którzy byli zagrożeni utratą tego, co najcenniejsze, tego, co nieodwracalne, utratą życia. To była rzeczywiście misja niezwykle chwalebna, szczególnie, że za taką pomoc Niemcy wyznaczyli straszną karę, czyli karę śmierci. Tylko tutaj we wschodniej Europie, także w Polsce, na Ukrainie była tego typu sankcja. W Europie Zachodniej to było nieznane i do dzisiaj prowadzi to do bardzo wielu nieporozumień i niedocenienia nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej znalazła się polska ludność, gdy trwała zagłada. To była sytuacja bezprzykładnego zagrożenia, ryzyka, a i tak znalazły się tysiące, dziesiątki tysięcy. Prawdopodobnie ta grupa mogła być dużo, dużo większa, które podjęły taką próbę wielokrotnie nieudaną, co najpiękniej wyrażone jest, najbardziej wyraziście na tej ścianie pamięci, na marmurowej ścianie w kaplicy pamięci w Toruniu, gdzie mamy już prawie 1200 sylwetek przedstawionych nazwisk i imion z datami śmierci, ta straszna lista poległych bohaterów, bo każdy z nich, podejmując się takiego ryzyka, razem ze swoją rodziną podejmował to narażenie tego, co najcenniejsze, czyli swojego życia i życia swoich najbliższych. Jednym się udało, weźmy taką rodzinę z Drohobycza, Izydora Wołosiańskiego, który wspólnie z żoną skutecznie uchronił, uratował 39 żydowskich sąsiadów, znajomych, współmieszkańców z miasta ze wschodniej części Polski na terenie województwa lwowskiego, z miasta Drohobycza. No i mamy rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy wraz z szóstką dzieci chronili, przechowywali w swoim domu kilkudziesięciu ukrywających się, starali się pomóc bardzo licznej grupie żydowskich sąsiadów, znajomych, uciekinierów chroniących swoje życie. Okazała się ta próba nieudana 24 marca. Dlatego mamy to święto Oni i siedmioro ich dzieci, to jedno bez imienia, bo była w 9 miesiącu Wiktoria Olmowa, dlatego liczymy tutaj te ofiary na 9 osób z 6 dzieci, 2 dorosłych, Józef i Wiktoria Olmowie, oddali życie za swoich najbliższych. I to są rzeczywiście bohaterowie, o których przez kilkadziesiąt lat po wojnie najpierw w ogóle nie mówiono, lub prawie w ogóle. To był okres stalinowski, gdy komuniści walczyli o pełnię władzy, zwalczali polskich patriotów, zwalczali polską konspirację niepodległościową i zacierali też pamięć o Polsce dwudziestolecia międzywojennej, o bohaterstwie tego okresu, o walce o granice, o tym okresie 1918-21, o walce z bolszewikami. Starali się ukryć pamięć o tym wielkim boju, o tym, co 100 lat temu się stało, o pokonaniu bolszewików. Starali się też zohydzić całą II Rzeczypospolitą, rysując ją wyłącznie w czarnych barwach. Starali się też tak naprawdę ukryć bohaterstwo polskie okresu II wojny światowej. No pamiętajmy, w konspiracji tej antykomunistycznej okresu stalinowskiego była głównie kadra wywodząca się z Armii Krajowej. Wobec tego o II wojnie światowej mówiono w sposób karykaturalny. Wyolbrzymiano, prezentowano albo wyłącznie, albo głównie właśnie Armię Ludową, konspiracyjne grupki komunistyczne. Generalnie no wkład oczywiście i koncentrowano się na pokazaniu wkładu sowieckiego w zakończenie okupacji niemieckiej, w zajęcie ziem polskich i mitologizowano oczywiście to wkroczenie Rosjan, pokazując wyłącznie w fałszywym, nieprawdziwym, pozytywnym świetle. A takie zagadnienia jak skala zbrodni niemieckich, jak wymordowanie polskich elit, jak ogromną hekatombę Niemcy urządzili polskim elitom nauczycielskim, środowiskom naukowym, także wojskowej, czy na przykład duchowieństwu. To samo zresztą na wschodzie zrobili Sowieci. Tu zbrodnia katyńska jest najlepszym przykładem. Było pomijane. Pomijano też takie bohaterstwo, bo można założyć, że głównie o to komunistom chodziło. Oni nie chcieli tego tematu podnosić w okresie stalinowskim ze względu na to, że on by nobilitował w sposób no, oczywisty, naturalny Polskę. Nobilitowałby polskie społeczeństwo, nobilitowałby polskie środowiska, no jeszcze kogo? No, były to często elity II Rzeczypospolitej. Weźmy wybitną pisarkę, utalentowaną, niezwykle aktywną na polu literackim, z ogromnymi sukcesami, wybitną przedstawicielkę polskiej inteligencji, ale zarazem ziemiankę, z takich środowisk się wywodziła, z najwyższych tak naprawdę no, elit państwa polskiego, Zofię Kossak-Szczucką. Dla niej no, było miejsce gdzieś tam na marginesie tej Polski komunistycznej, bo oczywiście w latach 60. komuniści z różnych względów, także po to, żeby trochę prezentować się korzystniej w relacjach międzynarodowych, pozwolili na w ograniczonym stopniu, to się zaczęło po październiku 56 w ramach pewnej odwilży, na ograniczone, niewielkie badania dotyczące między innymi tego aspektu II wojny światowej, ale nie zamieniło się to nigdy w jakąś poważną działalność, czy naukową, czy edukacyjną. Nie powstało nigdy coś, co byłoby porównywalne do instytutu, który powstał już na początku lat 60. w Izraelu, do Instytutu Yad Vashem, a akurat w Polsce coś takiego, tylko jeszcze większego, było po prostu niezbędne. Pod tym względem straciliśmy długie lata, bo skala badań dotyczących i popularyzacji tego tematu, popularyzacji także międzynarodowej, była niezwykle skromna. W latach 70., 80. nadal to była skromna akcja, poprawiło się dopiero edukacyjna i naukowa. Zaczęło się poprawiać w latach 90., ale kilkadziesiąt lat zaniedbań zrobiło swoje i konsekwencje mamy bardzo bolesne do dzisiaj. Całe pokolenia w Europie Zachodniej zostały pozbawione wiedzy, dostępu do informacji, ale to dotyczy po części też nawet pokoleń tutaj w Polsce kształconych poszczególnych roczników w szkołach. Nie zostało odpowiednio wyposażone w wiedzę, w informacje, wiedzę, gdzie ją, miejsca, gdzie ją pozyskać, o tym polskim bohaterstwie. Zauważmy, Muzeum Ulmów powstaje przecież dopiero w 2016 roku. Kaplica Pamięci działa no, tak jak sanktuarium, 4. rok i wielka, naprawdę wielka akcja informacyjna jest realizowana dopiero chyba ostatnie 10 lat. To jest nadal początek tych działań. Ja tak próbowałem policzyć, no to w instytucie, jak instytut wydał pod koniec ubiegłego roku katalog publikacji poświęconych Holokaustowi i właśnie zagładzie ludności żydowskiej i relacją polsko-żydowskiej w okresie II wojny światowej, to wyszło na to, że w dorobku Instytutu to jest około 60, niespełna 70 niecałe pozycji. W tej chwili one przyrastają, prawie co miesiąc nowe i kilka bardzo ważnych jest w tej chwili na ostatnim etapie. Jedna jest już po recenzjach, a więc będzie pewnie do drukarni złożona jeszcze w kwietniu, a druga ukaże się pod koniec roku i to są ogromne publikacje. Na tytuł zwrócę, bo to są takie wielkie trzy tomy, relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 39-45 pod redakcją profesora Sebastiana Piątkowskiego z radomskiej delegatury IPN. Poszczególne dystrykty, warszawski się właśnie ukazał pod koniec poprzedniego roku. Teraz będzie dystrykt krakowski i dystrykt lubelski w ramach tego podziału generalnego gubernatorstwa, jaki Niemcy dokonali, ale to jest cały czas bardzo mało. W ośrodkach akademickich istniały z reguły w każdym większym uniwersytecie zakłady zajmujące się pracownie, katedry zajmujące się II wojną światową, ale wyspecjalizowane badania poświęcone tej problematyce, czyli zagładzie ludności żydowskiej, pamiętajmy, połowa tych zgładzonych to są obywatele polscy, a więc w tym tu szczególnie to, co było jakby to badania podstawowe, zbadanie no wcześniejszego losu i po prostu losu obywateli polskich zamordowanych w II wojnie światowej i tej relacji polsko-żydowskiej, czyli próby ratowania, chociaż części pośród tych skazanych przez Niemców na śmierć, było prowadzone bardzo skromnie. Ostatnie lata stopniowo to poprawiają. Projekt, który w tej chwili jest realizowany między innymi w Instytucie Pamięci Narodowej, rodzi bardzo wielkie nadzieje. Miejmy też nadzieję, że w środowiskach i innych, w środowiskach przede wszystkim ośrodków akademickich, ale także innych instytucji, tutaj ogromną akcję podjął też Instytut Pileckiego, ona się szczególnie liczy ze względów międzynarodowych, między innymi placówka w Berlinie, niedawno uruchomiona, dosłownie w ubiegłym roku zaczęła ona swoją faktyczną działalność, tak najaktywniej od września 2019 roku. Kilka takich działań realizowanych też i w Ameryce, w innych państwach Europy Zachodniej. To rodzi nadzieję, że kilka lat, 5-10 intensywnej pracy, przetłumaczenie większości tego, co znaczące, ale także w skali regionalnej, często rzeczy, które powstały wiele lat temu, które były czy to publikowane chociażby i przygotowywane jeszcze na przykład przez Żydowski Instytut Historyczny, czy były opracowywane jeszcze przed powstaniem Instytutu Pamięci Narodowej, ale w ramach przecież istniejącej długie lata instytucji, która nosiła nazwę Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, która też swój dorobek w swoich publikacjach, w swoich wydawnictwach czy czasopiśmie głównym zamieszczała. Miejmy nadzieję, że gdy to się ukaże i pojawi w językach konferencyjnych, szczególnie w języku angielskim, gdy to dotrze, powinna być też tutaj na pewno wersja hebrajska i próba dotarcia do państwa dzisiejszego, państwa Izrael, także do innych państw, których szczególnie duże jest zainteresowanie II wojną światową, a więc tutaj lub powinno być duże, a więc tu chodzi oczywiście o Rosję, chodzi oczywiście o te największe kraje Europy Zachodniej, które odegrały decydującą rolę, Anglia czy Stany Zjednoczone, ale oczywiście także Niemcy, to gdy uda się kiedyś dokończyć czy zrealizować ten projekt przetłumaczenia większości tego istotniejszego dorobku naukowego polskiego, czy wydanego w Polsce, ale on w dużej mierze jest po prostu efektem pracy polskich historyków i to z ostatnich kilkudziesięciu lat, bo są znaczące prace czy z lat 60. czy 80., ale które były wydane w niskim nakładzie, które dzisiaj nawet nie są zdigitalizowane jeszcze i są w ograniczonym stopniu dostępne. Miejmy nadzieję, że ten obraz się zmieni, bo niestety, ale w bardzo wielu środowiskach dominuje ten obraz czarny, dominuje obraz skoncentrowany głównie na problematyce szmalcowników, na problematyce kolaborantów, na tym, co jest no wręcz taką swego rodzaju karykaturą II wojny światowej. Pamiętajmy, że Polska zapisała i polscy obywatele w czasie II wojny światowej wspaniałą kartę. Ona się zaczyna tak naprawdę już 1 września 1939 roku, gdy Polska staje w obronie najważniejszych wartości przeciwko, jak się bardzo szybko okazało, 17 września, obydwu totalitarnym, no, siłą zła, mocarstwom reprezentującym straszliwe ideologie, bardzo groźne dla całej ludzkości i przeciwko Niemcom i Sowietom, bo to stamtąd przyszło to źródło, to ta możliwość. Upadek państwa polskiego, klęska też pozostałych innych państw w Europie umożliwiła po prostu przeprowadzenie tego przerażającego, zbrodniczego, ludobójczego procederu, jakim była zagłada Żydów i gdyby ta wojna nie wybuchła, albo gdyby ona miała inny przebieg, czyli Niemcy by przegrały w tej pierwszej fazie, no to po prostu do zagłady by nie doszło. Pamiętajmy, że w główną fazę zagłada wchodzi dopiero po ponad 2 latach trwania II wojny światowej. To jest druga połowa 1941 roku, a największa część zamordowanych, miliony zamordowanych, to są lata 1942-1943. I wtedy dokonała się ta potworna zbrodnia. Wtedy też zginęła bardzo duża część z tych, którzy próbowali ratować współbraci, a czasami osoby obce, bo duża część uratowanych to rzeczywiście byli znajomi. To byli sąsiedzi, to byli bliscy, czasami no wręcz zaprzyjaźnieni ze względów zawodowych, sąsiedzkich, osoby, które z jednej miejscowości czy z okolicy pochodziły. Czasami były też więzy pokrewieństwa, czy polegające no chociażby na tym, że były mieszane małżeństwa, jak to w wielonarodowościowym kraju o długiej tradycji współżycia różnych grup, to dochodziło do takich mieszanych małżeństw, no i wtedy oczywiście działał już jakiś element tego wsparcia, gdy ta rodzina polska, rodzina katolicka próbowała ratować rodzinę żydowską, chociaż czasami to były też w tym wypadku na przykład środowiska Żydów, którzy byli katolikami, bo i taka grupa również była. Niemcy oczywiście ich wyłuskiwali i generalnie wszystkich starali się zamordować. Jeżeli nie było tutaj akcji ratowniczej, ratunkowej, to po prostu również ci Żydzi, którzy byli katolikami, byli skazani na śmierć i byli mordowani. Dzisiaj, no, mając to święto od 3 lat, tak naprawdę w pełni już realizowane, kultywowane, mając to święto z tą piękną też dedykacją, taką bardzo konkretną, bo zarazem wspominamy konkretnych bohaterów, konkretnych męczenników, którzy oddali życie za ratowanie. Rodzina wspaniała, z piękną biografią, z piękną historią. Ludzie jeszcze w sile wieku, którzy mogli bardzo wiele osiągnąć, mogli wychować i na pewno by wychowali. Nie ulega wątpliwości, że tak wspaniały, zaradny, pracowity, bogobojny człowiek jak Józef Ulma i Wiktoria Ulmowie wychowaliby tę swoją 7 dzieci na dzielnych, bardzo dobrych obywateli Rzeczypospolitej. To była ogromna strata dla naszego państwa. Mamy teraz to święto jako taki hołd tego po prostu człowieczeństwa, tej chwały i całego narodu polskiego, bo my dzisiaj no, nie odwołujemy się i nie wynosimy na pomniki, nie czcimy, nie upamiętniamy, a potępiamy tych, którzy kolaborowali. Za to wynosimy na pomniki, wynosimy na ulicę tych, których no, nie wynieśli komuniści, tych, o których zapomnieli, bo to w latach stalinowskich to oczywiście w ogóle była całkowita upadek. To była klęska badań naukowych, w tym zakresie nie było prawie zupełnie, czy w bardzo minimalnym stopniu, a już ich upublicznianie nie miało żadnych szans. A potem w epoce Gomułkowskiej skala tego upamiętniania była niezwykle skromna, specjalistyczne, niskonakładowe, do grona fachowców, uczonych, zawodowych, historyków niezbyt licznej wtedy grupy, lata 60. czy 70. to nie było duże środowisko, docierała ta wiedza, bo ona oczywiście istniała. Ona istniała też oczywiście przekazana w środowiskach, które ratowały no, w Markowej wśród paru tysięcy mieszkańców tej dużej, takiej ludnej, no, prawie że miasteczko, wsi pod Łańcutem na Rzeszowszczyźnie. Oczywiście wiedza o ratowaniu ludności żydowskiej była ogromna, bo było w nią zaangażowanych dziesiątki mieszkańców, a pośrednio dużo więcej tej miejscowości, spora część przeżyła, a więc to funkcjonowało w tym środowisku, ale na łamach codziennych gazet, w mediach, przy okazji różnych rocznic, w ówczesnej no, prasie, radiu czasów Polski Ludowej pojawiała się ta tematyka bardzo skromnie lub wcale. To wynikało z bardzo, bardzo właśnie wielu względów. Gościliśmy przecież w Toruniu rok temu, dokładnie w kwietniu. To było takie nawiązanie, uzupełnienie też Narodowego Dnia Pamięci, nawiązanie do 24 marca. Gościliśmy wystawę o archidiecezji wileńskiej i kilkudziesięciu kapłanach, gdzie tam blisko ponad 500 oddało albo życie, albo narazili życie, trafili do więzień, byli represjonowani za poddanie z archidiecezji wileńskiej, gdzie arcybiskup Jałbrzykowski bardzo starał się motywować, bardzo zachęcać i pomagać swoich kapłanów w archidiecezji wileńskiej do ratowania ludności żydowskiej i częściowo te działania przyniosły pozytywne efekty. Oczywiście tam, gdzie Niemcy wykryli, zapłacili albo życiem, albo wolnością, represjami, czy byli zmuszeni do ucieczki. Ta wystawa o tych sprawiedliwych duchownych gościła właśnie rok temu W Toruniu w tym roku przybyły dwie wystawy, no na razie bez większej publiczności. Jest to piękna wystawa warszawska, wystawa dedykowana głównie siostrze Matyldzie Getter. Niedawno obchodziliśmy 150. rocznicę jej urodzin. Ona zmarła pod koniec lat 60. wyróżniona medalem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, bo zgromadzenie to franciszkańskie sióstr Maryi jest zgromadzeniem, które około 750 głównie dzieci żydowskich uratowało, tych najsłabszych, najbardziej bezbronnych, pomogło im przetrwać czas zagłady skutecznie, ocaliło upamiętnienie zakonnic. No w Polsce Ludowej było tak naprawdę niemożliwe nagłośnienie takiego upamiętnienia. Wobec tego no ta wiedza staje się jakby powszechną. Dopiero niedawno tablicę pamięci rok temu odsłonięto. Czyli w publicznym miejscu znajdujemy takie dziękczynienie dedykowane między innymi matce Matyldzie Getter. Wydaliśmy też publikację, ona też jest dostępna w internecie, więc jak ktoś pisze sobie tylko tę postać, to znajdzie. Matyldę Getter przeżyła, jej siostry były tak skuteczne pod tym względem. Zakony potrafiły niezwykle skutecznie no, ratować osoby ukrywające się, to jak ta rodzina Włościańskich z Izydorem Włościańskim na czele w Drohobyczu, gdzie potrafiono do końca, do zakończenia niemieckiej okupacji uratować tam dwie osoby tak naprawdę, no i kilka osób ich wspierających, 39 ukrywających się Żydów. Tutaj w wypadku sióstr zgromadzenia sióstr Maryi, w wypadku samej no, głównej organizatorki kierującej tą akcją Matyldy Getter mamy 750 osób. Ale w wypadku polskich osiągnięć, no to wracając właśnie do Zofii Kossak-Szczuckiej, do tej znanej działaczki przedwojennej katolickiej, która nawiązała współpracę w czasie wojny między innymi bardzo silnymi i dobrze zorganizowanymi konspiracji środowiskami socjalistycznymi, wywodzącymi się ze środowiskami Polskiej Partii Socjalistycznej, tej antykomunistycznej, silnej, lewicowej struktury, która w czasie wojny bardzo mocno, między innymi tutaj Wanda Krachelska, kilku działaczy, już Grobelny, kilka innych postaci zaangażowało się Julian Grobelny we wsparcie i zbudowanie akcji, której główną inicjatorką była właśnie Zofia Kossak-Szczucka, znana katolicka pisarka, i zbudowanie w 1942 roku, w drugiej połowie tego roku, wspaniałej struktury, jaką była Rada Pomocy Żydom, nosząca kryptonim Żegota. Wystawa też gościła rok temu w Toruniu, poświęcona Żegocie. Ona objechała cały świat, bo kiedyś Ministerstwo Spraw Zagranicznych kilka lat temu się zaangażowało w ten projekt. Kilka egzemplarzy tej wystawy w wersjach polskiej i angielskiej, to jest dwujęzyczna, wędrowało po całym świecie. Tam placówki dyplomatyczne prezentowały jeden z największych sukcesów organizacyjnych polskiego państwa podziemnego. Zbudowano w 1942 roku strukturę, która przyczyniła się do uratowania kilkunastu tysięcy Żydów. Na pewno co najmniej 5 tysięcy, to jest taka liczba minimalna, przetrwało wojnę, ocalało dzięki właśnie działalności Żegoty. No tutaj przypomnijmy też ten testament, który pozostawiła polska inteligencja, polscy działacze polityczni, działacze społeczni, działacze państwowi, bo takich trzeba traktować, i po prostu państwo polskie z tego okresu, to jest 11 sierpnia 1942 roku, od kilku miesięcy trwa już zorganizowana zagłada w największym wówczas polskim skupisku na ziemiach polskich ludności żydowskiej, zarówno Żydów polskich, jak i potem zaczęli tam napływać Żydzi z Europy, byli wywożeni do obozów zagłady, między innymi do Auschwitz, ale największa grupa do Treblinki. I ten mord, ludobójstwo, masowy mord, dziesiątki tysięcy codziennie dokonywany w Treblince, spowodował, że Zofia Kossak-Szczucka opublikowała w kilku tysiącach egzemplarzy, miała duże możliwości takie poligraficzne, konspiracja, z którą była ona związana, dokument zatytułowany Protest. Tam się znalazły takie bardzo mocne stwierdzenia apelujące do całego narodu polskiego o to, żeby nie dopuszczać się jakiejkolwiek kolaboracji, współpracy, a przede wszystkim, żeby na wszelkie sposoby podjąć próbę ratowania ludności żydowskiej. Tam się znalazło też takie bardzo ważne stwierdzenie adresowane do tych, którzy mieli wówczas siłę i władzę, czyli do wielkich mocarstw ze Stanami Zjednoczonymi na czele, bo to był niewątpliwie ten największy decydent, żeby coś zrobiły dla ratowania, i tu nie ulega wątpliwości. Te elity decydujące państwach zachodnich, a szczególnie tu chodzi oczywiście i o mocarstwo brytyjskie, dużo słabsze niż Amerykanie, ale najbardziej amerykańskie, nie wykazało się efektywnością, nie wykazało się jakimś talentem, który by w skuteczny sposób zahamował zagładę. Pod tym względem to do dzisiaj pozostaje rodzaj takiego ogromnego smutku, takiego zdziwienia u każdego historyka, że mimo, że władze amerykańskie w 1942 roku otrzymały już bardzo dużo informacji o tym, co od 1941 roku Niemcy realizują na masową skalę, od razu dodajmy, no przecież początek zagłady to jest jesień 1939 roku, już wtedy ginie obok kilkudziesięciu tysięcy etnicznych Polaków. Możemy tutaj już, tak jak to hitlerowcy potem robili, to etniczne rozróżnienie zrobić, ginie też kilka tysięcy Żydów. Od północy, gdzieś tam od okolic Gdyni, od Jaśnicy, od Starogardu Gdańskiego, po Przemyśle, okolice Przemyśla, Rzeszowa, Dębicy, Krakowa, już czy Górnego Śląska, dokonuje się już ta pierwsza faza zagłady, taka jeszcze ilościowo ograniczona, ale późniejsze działania z roku 40 to ewidentne przygotowanie do czegoś, co może skończyć się tragedią. No i w 41 roku faktyczna zagłada jest realizowana. Ona obejmuje już wówczas nie tylko ziemię polskie, ale i nie tylko też wschodnią Polskę, którą Niemcy bardzo szybko zajęli, odbijając ją okupantowi sowieckiemu, wcześniejszemu swojemu sojusznikowi, ale Niemcy, wkraczając dalej we wschodnią Europę, zaczynają tę zagładę realizować także i na terenie byłej Litwy, byłej Łotwy, państw, które poddali okupacji, czy Estonii, realizują tę zagładę również na terenach już właściwych Związku Sowieckiego i przeprowadzają, czy to w Mińsku, gdzie były ogromne skupiska żydowskie, porównywalne do tych skupisk, jakie u nas się znajdowały w Warszawie, Łodzi, Wilnie, czy Lwowie, czy w Kijowie, na przykład ukraińskim, Ukraińskiej Komunistyczno-Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, realizują przerażający proceder już w 1941. Pierwsze etapy, w 1942 na gigantyczną skalę tego mordu. I wiedza na świecie była na ten temat, jeśli chodzi o elity, znacząca, za to zabrakło jakiegoś skutecznego przeciwdziałania. No i pojawia się w ramach tego próby ratowania taka spontaniczna akcja, o której przez to, że nie zbieraliśmy tych relacji, tak naprawdę przez kilkadziesiąt lat wystarczająco skutecznie. Zbierano ją na bardzo niewielką skalę, bo oczywiście żydowskie środowiska, szczególnie poszukując losów i historii współbraci, realizowały to już od 1944 czy 1945 roku, ale ich możliwości też ze względu na niewielką liczebność, na dużą migrację i wyemigrowanie bardzo wielu z Polski jeszcze w drugiej połowie lat 40., a potem ostatnia faza już w okresie antysemickiej polityki Władysława Gomułki zniknęła i wyjechała pod koniec lat 60. czy na początku 70. To była za słabe środowisko i instytucje żydowskie, chociażby niewielkie. To była krótka, bardzo niewielka struktura, jak był Żydowski Instytut Historyczny ze swoim kwartalnikiem Żydowskiego Instytutu, aby zbierać te dane w sposób wystarczający. Większą pozycję zaczęła mieć w latach 70. Główna Komisja Badania Zbrodni, ale to też było słabe w latach 80. To się troszkę wzmocniło i rzeczywiście poszczególne te oddziałowe komisje, dzisiaj po części przecież kontynuatorem tej działalności, mamy zresztą pełna nazwa Instytutu Pamięci Narodowej, to jest Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. I tutaj zbiory z lat 80. zdążono jeszcze jednokrotnie za w miarę jeszcze nośnej pamięci i jeszcze przy życiu zebrać od bezpośrednich świadków sporo relacji, między innymi gdy się sięgnie właśnie do tej publikacji, ja ten tytuł bardzo mocno przypominam, a pierwszy tom, który wyszedł, relacje w tamtym roku, relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 39-45. Relacje o pomocy udzielanej Żydom, ten tom pierwszy, który już jest wydrukowany, to ma ponad 500 stron. To jest kilkaset wspaniałych, niezwykłych, często to są wielostronicowe, niektóre są krótkie, dwu czy kilku, to półtora stronicowe, ale są to nieprawdopodobne świadectwa, niezwykle cenne, zweryfikowane, sprawdzone przez specjalistów, czy to prawników, czy historyków. Dzisiaj oczywiście wydaje to instytucja historyczna i redaktorem jest zawodowy profesor historii, który w tej tematyce rzeczywiście od kilkudziesięciu lat się specjalizuje, już teraz kilkudziesięciu prawie, żebym nie powtarzał kolegi profesora Sebastiana Piątkowskiego. Te kolejne tomy, bo ja właśnie mam dosłownie wydruki takie świeże, poprosiłem, żeby oddział lubelski podesłał mi, żebym mógł spojrzeć. Obydwa właśnie też takie potężne tomiska i ten kolejny tom właśnie tych relacji o pomocy Żydom, udzielanej Żydom dla dystryktu lubelskiego i dla krakowskiego. To rzeczywiście są materiały wspaniałe. Pochodzą one z kilkudziesięciu różnych okresów, znaczy lat Polski Ludowej i częściowo są już uzupełnione o dane z okresu już po 89, z lat 90. czy współczesnych. Mają ten właśnie walor naukowy, czyli podkreślam, żebyśmy nie mylili publicystyki, często strasznej publicystyki antypolskiej, nasyconej kłamstwem, z działaniami naukowymi. Nauka dąży do prawdy. Generalnie w świecie poza Polską można zetknąć się z różnymi publikacjami, które dotyczą Polski, ale oczywiście naukowe one nie są. Są kłamliwe publikacje, kłamliwe wypowiedzi, kłamliwe oceny. No mamy ostatnio taki przykład tych brutalnych opisów historii Polski, które przeprowadza osobiście głowa państwa rosyjskiego, Federacji Rosyjskiej, które no szkalują nas w sposób niewyobrażalny. Ostatnio, co wiem, parę tygodni temu, jeszcze przed wybuchem zarazy, pojawiło się takie wystąpienie, gdzie zostaliśmy obwinieni o to, że to my wspólnie z Niemcami zniszczyliśmy państwo czechosłowackie w 1938 roku, gdzie zupełnie specjalistyczny, bardzo skomplikowany wątek konfliktu ogromnego, odbywającego się tak naprawdę już na rok 1919, konfliktu polsko-czechosłowackiego, został sprowadzony po prostu do karykatury przez prezydenta Putina. I takich różnorodnych wystąpień, które no należy kwalifikować do propagandowej, zaangażowanej antypublicystyki, no nie należy mylić z badaniami naukowymi. To, co na świecie jest rzeczywiście bardzo bolesne, zwrócił na to kiedyś problem profesor Norman Davis. W tamtym roku to zostało dość mocno nagłośnione w jednej z publikacji takich rocznicowych. Profesor Davis skończył 80 lat, w Polsce doczekał się pięknego wyróżnienia. Ten wybitny propagator wspaniałości polskiej historii, pamiętajmy, to jest jeden z tych, którzy najbardziej rozpropagował ogromny sukces oręża Polski i narodu polskiego. Pamiętajmy, ten oręż wtedy miał w ręku milion Polaków, więc takiej wojny to my w historii praktycznie, no poza II wojną światową, nie mieliśmy. Chodzi o wojnę polsko-bolszewicką, której wygraliśmy. Norman Davis stał się tym, który no, od lat 70. ten kult wspaniałego sukcesu. Wtedy jeszcze tu w Polsce mieliśmy ogromne ograniczenia związane z systemem komunistycznym, cenzurą i propagandą komunistyczną, a on propagował naszą wspaniałą historię. On się zetknął właśnie na Zachodzie z taką antypolską aktywnością, nawet części środowisk naukowych, które ograniczały czy koncentrowały się w swoich badaniach II wojny światowej na tym aspekcie, no, który można zawęzić do tematyki szwalcownictwa, do tematyki kolaboracji, pomijając, oczywiście w ten sposób jakby wypaczając prawdziwy obraz historii, bo to jest tak jakbyśmy no, w obiekcie, który się składa z kilku elementów, parę odrzucili. Nie, te nas nie interesują. Nas interesuje tylko piwnica. No to tutaj właśnie nas interesują kolaboranci, nas interesują tylko zdrajcy, tylko zbrodniarze, konfidenci gestapowcy, kryminaliści. Pamiętajmy, nie ma państwa bez kryminalistów. Nie ma żadnej społeczności, gdzie by nie było złodziei i bandytów. Zwróćmy uwagę, co się teraz dzieje. Mamy zarazę, mamy tragedię. Ludzie zaczynają umierać, boją się. Miliony są przestraszone. To, co nas najbardziej dzisiaj dotyka, to jest strach. Ten lęk o najbliższych. Czasami o siebie, ale szczególnie o bliższych, o tych starszych, bardziej zagrożonych, o tych, no, którym ta choroba może taką krzywdę zrobić. A mimo to w takim strasznym czasie są tacy. Radną, poszukują, dokonują złych rzeczy. Wojny niestety nie sprzyjają temu, że liczba kryminalistów się zmniejsza, a wręcz sprzyjają temu, że się zwiększa.
Panie profesorze, do niektórych wątków powrócimy już za chwilę. Chciałbym także zaprosić naszych widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja do telefonicznego współtworzenia naszego spotkania. Myślę, że bardzo wiele także podczas wspólnej dyskusji wyniknie w temacie Polaków ratujących Żydów. Państwu przypomnę, że gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. A nasze numery telefonów do studia w Toruniu są następujące. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
pozdrawiam
i zawsze.
Ojca, pozdrawiam naszego gościa. Na long distance teraz. Może nie taki bardzo long, bo to jest Gdynia, to jeszcze, to tak już teraz, to do Torunia nie jest tak daleko, prawda? Panie profesorze, ogromne dzięki. Dzięki serdeczne za to wszystko, za tę współpracę również z nami. Bardzo, bardzo dziękuję. Ale jeszcze, również jeżeli już dziękuję, to za wiele spraw, ale ostatnio za te wystawy, trzy wystawy, które są teraz w naszym sanktuarium, dwie przed sanktuarium, Polacy ratujący Żydów, są dwie różne. Jedna to jest właściwie o siostrach franciszkankach rodziny Marii. Te siostry uratowały bardzo dużo, coś przynajmniej 500 dzieci i 250 dorosłych. Także to jest coś niesamowitego w czasie wojny i żadna z sióstr nie została chyba wykryta przez Niemców. To była bardzo dobra organizacja. W wielu klasztorach siostry współpracowały. Ta matka Matylda
Getter,
tak. Była taka mądra, generalna, oddana. Te siostry są wspaniałe. One posługują w naszym sanktuarium też. Także to warto też pamiętać. Ale właśnie, dlaczego to mówię siostry? My teraz przygotowujemy, panie, a jeszcze odnośnie wystaw. Są dwie przed sanktuarium, a jedna w kaplicy pamięci. Są też, można przyjść, zobaczyć, jak państwo przychodzicie do kościoła, czy do spowiedzi, czy tak się pomodlić prywatnie, bo na szczęście kościoły w Polsce jeszcze są otwarte. Słyszałem, że w jednej i drugiej diecezji zamknęli. No, już nie będę nic mówił, ale cieszę się, że u nas otwarte. Cieszę się, że u nas otwarte. I, tak. I tam są te wystawy też. I jeszcze jedno. Jeszcze jedna bardzo, zostawiam już wszystko inne, jedna bardzo taka piękna sprawa. Ostatnio, w ostatni wtorek obchodziliśmy ten Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. I w kaplicy pamięci odsłoniliśmy następne 8 nazwisk. W tej chwili mamy 1187 nazwisk wypisanych na tych granitowych tablicach. Myśmy zaczęli szukać, chyba 65 lat może po wojnie, 60 lat na pewno po wojnie, zaczęliśmy te nazwiska zbierać, tak już bardzo poważnie. A gdy zaczęliśmy budować to sanktuarium, to wtedy tak przyspieszyliśmy. Wiadomo, że wielu świadków tamtych wydarzeń nie żyje. Wiele nazwisk już zginęło. Nie odkryjemy ich, tych bohaterów. Pan doktor Mateusz Szpytna, wiceprezes wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, mówi, że nawet było zaangażowanych w ratowanie Żydów, mówi się, że nawet do 300 tysięcy Polaków. My budujemy, taki park pamięci narodowej robimy i tam docelowo mamy już przygotowanych, żeby tam umieścić około 40 tysięcy takich nazwisk. Coś 2000, prawie 400 sióstr zakonnych jest już umieszczonych tam na tablicach, bo 16 tysięcy już jest wypisanych, umieszczonych. Tak, jest 611 księży, tych, którzy pomagali. To, co my wiemy, prawda, to, co do nas dotarło. Także to jest wielka, bardzo wielka sprawa. Ale właśnie wtedy, w ostatni wtorek, jak odsłoniliśmy tą tablicę, proszę sobie wyobrazić, ludzie się rozchodzą, podchodzi do mnie jedna pani, podchodzi i mówi, ja też jest tak po cichu mi mówi, ja też jestem uratowanym dzieckiem. Też uratowanym dzieckiem. Ja tak patrzę, czy ja dobrze słyszę? On mówi tak, w Wilnie mnie wynieśli, małe dziecko wynieśli. Moich rodziców i trzech braci zamordowali Niemcy. Mnie przyjęła, adoptowała rodzina, małżeństwo katolickie, wychowali mnie dobrze. I ja jestem, mówię, i sama byłam przez 40 lat akuszerką. Zobaczcie, ile ta osoba uratowała dzieci, przyjęła dzieci. To dziecko uratowane ratuje następne. Widzę na ekranie w tej chwili właśnie ten Park Pamięci Narodowej, który jest jeszcze budowany, prawda? On będzie tak właśnie, tak jest granice Polski, na tych granicach są takie kwadraty ze szkła hartowanego i na tym szkle napisane nazwiska, to 16 tysięcy nazwisk, ale będzie ich więcej. Po prostu nie mamy środków. Może ktoś słyszy i chce coś dobrego zrobić, to niech pomoże. Zrobimy to, bo pamięć musi trwać. Pamięć musi trwać. To są godni synowie naszego narodu. Taką książkę też wydaliśmy teraz na ten Dzień Pamięci. Godni synowie naszego narodu. Jest to wznowienie pozycji, która była wydana w 2002 roku na apel Radia Maryja. Świadectwa były przysyłane ludzi, którzy ratowali swoich sąsiadów Żydów w czasie Holokaustu. Piękne świadectwa. Teraz żeśmy wznowili to z tym, że dołożyliśmy jeszcze tekst angielski w dwóch językach. Wydaliśmy nie tak dużo, no bo po prostu nie mamy tyle środków. Z tych środków, które dostajemy od ludzi, czy to z 1%, czy z innych. Tak, no teraz widzimy fragmenty Parku Pamięci Narodowej. To naprawdę będzie piękne, będzie można przychodzić do nas. Tam będą tężnie też. Oczywiście to się wszystko rozbija o środki na takie cele, ale tu trzeba takie rzeczy robić. Niech ludzie widzą. Jedni przyjdą sobie pooddychać, bo to dobre będzie na drogi oddechowe, na zmniejszenie ciśnienia. Przyjdą sobie pooddychać, a drudzy zobaczą, jacy ci Polacy byli straszni, bo tak o nas ciągle taką opinię nam robią. Otóż było wielu bohaterów. Ten park nazwiemy, będzie tak, jego nazwa będzie zachowali się godnie, tak, tak. To z tego słowa Inki, jak on powiedział, powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. I to będzie właśnie też taki tytuł, zachowali się jak trzeba. Tak, tu jeszcze będziemy, panie profesorze, jeszcze dodam to, my już też przygotowaliśmy miejsce obok Polski, tej granic Polski, po prawej stronie, tak jak patrzymy na mapę, po prawej stronie południowo-wschodnia część Polski, tam po tej granicy, plac będzie tak, na którym będą też wypisane nazwiska Ukraińców, którzy zginęli ratując Polaków. Po prostu ten Park Pamięci Narodowej i też oni też zachowali się jak trzeba. Trzeba te nazwiska też podawać. Niejednokrotnie przyjeżdżają do nas ludzie, do tej kaplicy pamięci i mówią, tu jest nazwisko moich krewnych, mojej babci czy prababci. Przyjeżdżają z różnych stron i tak się cieszą. Tu jest to nazwisko. Bo bardzo często ci ludzie nawet grobów nie mają. Ginęli w różnych sytuacjach. Oni byli do obozów zsyłani też. Różne, prawda? I tu, myślę, my musimy pozytywnie działać. To jest wychowawcze. Znamy tę zasadę. Verba docent, exempla trahunt. Słowa pouczają, pociągają przykłady. To są wielcy bohaterowie, to są wielcy święci, męczennicy często święci. I to jest przykład dla nas. Niech nas te przykłady pociągają i następne pokolenia. Dlatego to robimy. I dziękujemy panu profesorowi, ale IPN-owi dziękujemy. IPN robi dużo dobrych spraw. Dużo. Dobrze, że jest ten IPN. Wreszcie, tyle lat po wojnie, jak tak wrogowie Polski zawsze pracowali nad tym, żebyśmy nie mieli pamięci. Nawet wołali, wybierzmy przyszłość, a o przeszłości zapomnieć, prawda? Dziękuję serdecznie jeszcze raz i wszystkim, którzy pomagają. Tu niezwykłą robotę, pracę zrobiła i robi właśnie w tych sprawach. Również ten Park Pamięci i inne sprawy robi pani dyrektor Lidia Kochanowicz, za co jest bardzo dziękuję. Tak. No i wszystkim, którzy to wykonują, piękni. Polacy są zdolni. Polacy potrafią piękne rzeczy robić. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem bardzo gorąco dziękujemy ojcu dyrektorowi. Panie profesorze, pamięć musi trwać.
Ojciec dyrektor wspaniale podsumował rangę tego, co się w Toruniu buduje, bo już to, co powstało, to jest to, czego ogromnie brakowało. Zaczynały powstawać książki, one nadal będą powstawały, publikacje, ale miejsce takie pomnikowe, miejsce, które naprawdę odda rangę tych bohaterów, rangę tego poświęcenia, tego, że nie ma większej miłości, niż gdy życie swoje oddaje się za swojego bliźniego, to rzeczywiście zostało zrobione w Kaplicy Pamięci. Ona jest piękna i architektonicznie, ona jest przepiękna pod każdym takim artystycznym względem, a teraz jak będzie to wzbogacenie tych wszystkich, którzy ratowali, będą te tablice, ten Park Pamięci, to jest bardzo mądre, bo podejmiemy próbę przeniesienia z kart książek specjalistycznych, często trudnych, bo w Instytucie powstaje taka wielotomowa, specjalistyczna praca, represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich. Pierwszy tom też w zeszłym roku, czy dosłownie wyszedł, tak naprawdę pojawił się w obiegu na początku stycznia tego roku. Pani doktor Aleksandry Namysło i pani doktor Martyny Grącki-Rejak przy współpracy z naszym gdańskim historykiem, wybitnym specjalistą w tym zakresie, profesorem Grzegorzem Berentem. Kilka tomów tej publikacji jakby odda w pełni, w takiej naukowej formule, ze źródłami, wszystko, jakby całą tę listę, którą mamy na ścianie Kaplicy Pamięci. Ale prawda jest taka, że ten wyraz taki pomnikowy jest tutaj potrzebny i w Toruniu to się udało wspaniale. Jestem tutaj pod wrażeniem wszystkim twórcom sanktuarium i tej części. Bardzo dziękuję, bo tam mamy w głównym kościele, mamy przepiękną lekcję polskiej historii od powstania państwa, od chrztu, bo to był ten moment narodzin, od czasów Mieszka i świętego Wojciecha i po czasy XX wieku, a potem schodząc do kaplicy mamy tę największą tragedię, jaką Polska w całych swoich dziejach przeżyła, II wojnę światową, w tym aspekcie, jakim była ta zagłada, jakim była zbrodnicza niemiecka polityka. Pomysł, który ojciec realizuje z upamiętnieniem Ukraińców, którzy oddali życie za Polaków, za próbę ratowania, którzy podjęli próbę często opłaconą właśnie
swoim losem jest bardzo mądry, bo na tych ziemiach Wołynia, na ziemiach Małopolski Wschodniej, gdzie doszło do zagłady całych wiosek, całych skupisk polskich, to przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy była sytuacja bardzo podobna dla Polaków, jak dla Żydów pod okupacją niemiecką. I w tym momencie, tak jak to temu złu niemieckiemu przeciwstawiali się ci najdzielniejsi z dzielnych, najodważniejsi, często narażając życie i je oddając, tak samo było z częścią Ukraińców, którzy podjęli próbę mimo całych tych zbrodniczych struktur i tych, którzy poparli, tych kolaborantów, którzy poszli za UN, za UPA i brali udział w tych mordach, to byli jednak ci sprawiedliwi Ukraińcy i oddanie im teraz tego hołdu, a znamy takich nazwisk, naprawdę tych badań jest sporo, mamy takich kilkaset doskonale udokumentowanych przykładów tych sprawiedliwych Ukraińców, to połączenie teraz sprawiedliwych Polaków ze sprawiedliwymi Ukraińcami pokaże ten triumf człowieczeństwa, triumf takiego bohaterstwa, dobroci, triumf właśnie dobra nad złem, bo ostatecznie wiemy, no widzimy to, dobro ostatecznie wygrywa. Teraz musimy jeszcze raz o tym sobie przypomnieć w czasach zarazy, bo no wszyscy historycy wiemy, kiedy ludzkość się zorganizowała, zaczęła budować osiedla, trwałe siedziby, choroby nas nękały. W tym też te zaraźliwe, w tym takie rozpowszechniające się bardzo łatwo, takie rzeczywiście zakaźne w sposób taki radykalny, ale ze wszystkich wyszliśmy. Wobec tego należy po prostu, nawiązując nawet do tego, co wiemy z historii, wierzyć po prostu teraz, zachowywać się dobrze i dbać się oczywiście o to bezpieczeństwo, ale na pewno z tej zarazy wyjdziemy. A Toruń no, ma na kartach polskiej historii już swoje wspaniałe miejsce. Ja pamiętam, gdy no, między innymi przedstawiciele państwa izraelskiego, środowisk żydowskich przyjeżdżali do Torunia. Pamiętam tę konferencję z listopada, 26 listopada 2017 roku, gdy tak pięknie właśnie ta liczna delegacja oddała to hołd właśnie tym bohaterom, bo każdy, kto wchodzi do kaplicy, kto klęka przed relikwiami naszych męczenników, no bo w tej kaplicy jest między innymi wspomnienie i relikwie księdza Popiełuszki i innych wielkich bohaterów, ale każdy oddaje też hołd tym rodzinom Baranów, Kowalskich, rodzinie Ulmów, tym kilkudziesięciu tam już umieszczonym nazwiskom księży, którzy oddali życie za ratowanie żydowskich współbraci. Teraz dopisanie kolejnych 8 osób to jest takie pokazanie, że historia cały czas wzbogaca się o nowe informacje, o nowe materiały, bo jeśli kilkadziesiąt lat było braku badań, czy pogłębionych, szerokich badań, to teraz dzięki temu, że możemy je robić na skalę dużą, szeroką, dzięki temu, że jeszcze żyją potomkowie, oni mają czasami pamięć taką rodzinną, a czasami się odnajduje jakieś dokumenty, materiały. Tak jak parę lat temu odkryto też kilka skrytek tych pozostałości, gdzie można wręcz było zidentyfikować, a potem tylko skojarzyć pewne fakty, bo kto się tu mógł ukrywać, kto mógł tutaj przetrwać, odnajduje się takie pozostałości, to mamy nadzieję ogromną jako historycy, ale też jako obywatele, że my jeszcze historię Polski wzbogacimy o kolejne nazwiska bohaterów, o kolejne informacje też o uratowanych, bo zapewne to się czasami uda ustalić, o uratowanych Żydach, którzy ocaleli dzięki tym bohaterom i że będziemy rzeczywiście ten piękny wzorzec, właśnie to, co ojciec dyrektor powiedział, że przykłady pociągają, to gdy ktoś się wczyta właśnie, jakie były te rodziny, jacy byli ci bohaterowie wyróżnieni na ścianie pamięci tam w tej toruńskiej wspaniałym tym sanktuarium, który hołdzie oddanym tym męczennikom, to gdy ktoś się wczyta w tę biografię, to rzeczywiście są to wzory pracowitości, uczciwości, solidności. Są to też ludzie, którzy umieli żyć szczęśliwie, umieli żyć pięknie i na każdą epokę, każdy czas to są postacie do naśladowania. To i z tego powodu trzeba o nich wspominać. No i oczywiście każde takie upamiętnienie pełni rolę taką mądrą, jakby przypominającą, żeby nigdy nie doszło do powtórzenia się zła. Pod tym względem, gdy wspominamy, jak wielkie były straty, jak wspaniali ludzie ginęli, jak dobrzy i mądrzy, to w tym bardziej wtedy to działa. No, mieliśmy też dzwonić przecież 24 rano w Rypinie tablicę takiego znanego sportowca, działacza, patrioty Józefa Kolesińskiego z Rypina. Tej tablicy publicznie nie odsłoniliśmy, ona już tam w szkole wisi, w pobliżu jego domu. Ratował grupie żydowskich uciekinierów życie, między innymi w Warszawie. Jego rodzina też wsparła właśnie w jego rodzinnym Rypinie. Przeżyli wojnę, między innymi z rodziny Grunerów, z rodziny Furmanów. Józef Kolesiński jest takim bohaterem, który został wyróżniony w 1966 roku przez Instytut Yad Vashem w Izraelu medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ale tak naprawdę ani w Polsce, w latach Polski Ludowej, czy w Warszawie, gdzie przez większość wojny ratował, czy właśnie w rodzinnym Rypinie, wielkiej wiedzy na ten temat nie było. Dopiero w latach 90. pojawiły się już w prasie codziennej kilka publikacji, w latach 2000 troszkę więcej, a teraz zrobimy trwałe upamiętnienie. Jak tylko szkoły wrócą do pracy, zrobimy też tam dużą uroczystość, bo Instytut w tym samym dniu, w którym odbywały się uroczystości w Toruniu, na których przecież miał być osobiście też prezes Instytutu Pamięci Narodowej, na który ten piękny list przysłał prezydent Rzeczypospolitej, w 11 miejscowościach województwa podlaskiego, małopolskiego, na Śląsku, w Wielkopolsce, także właśnie u nas w regionie kujawsko-pomorskim, w Rypinie, odsłonięto, no niestety ze względu na zarazę, przygotowano do uroczystości tablice upamiętniające łącznie kilkudziesięcioosobową grupę, no przykładowo w Michałkowicach rodzinę Kobylców, to pod Katowicami, czy w Czarnkowie też miejscowych bohaterów, którzy zaangażowali się w ratowanie. I dodajmy, te akurat tablice w większości są poświęcone właśnie tym, którzy przeżyli, którzy tak skutecznie potrafili przygotować skrytki, miejsca ukrycia i organizować pomoc, że i sami przeżyli i uratowali. Ta nasza polska historia, historia XX wieku, obfituje wydarzenia niezwykłe, momenty nieprawdopodobne, bo tak jak to wybicie się na niepodległość, pamiętajmy, po ponad 100 latach. Tutaj na północy, no to mamy przecież 148 lat niewoli, czy w Tczewie, czy w Starogardzie, to jest ta, czy w Bydgoszczy, to jest przecież okres no, dramatycznie długi, 5 pokoleń żyjących bez Polski. A mimo to w 1918 roku w listopadzie wybiliśmy się, 2 lata jeszcze nam zajęło podbijanie się tych granic, czy ponad 2 lata ze Śląskiem, w 20 roku lutym, w styczniu i lutym Pomorze, w sierpniu 20 wojnie o wszystko, ona przecież dotarła znowu między innymi do naszego regionu, bo i Brodnice bolszewicy zajęli, Golub nad Dręcą zajęli, walczyli o Włocławek, zajęli przecież no, praktycznie już okolite na wschód, bardzo blisko Warszawy. Bitwa warszawska no, zdecydowała potem kolejne wielkie sukcesy i do końca sierpnia rozprawiliśmy się z bolszewikami, wygraliśmy wojnę, która wprawdzie w 1939 roku no, nie dała nam na kilkadziesiąt lat na spokoju, ale jednak dała 20 lat możliwości odbudowy substancji narodowej.
Tak, panie profesorze, odbierzemy telefon. Proszę bardzo, proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Eugeniusz z Kolonii, z Polski, z Kościerzyny i serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. Od razu szybkie pozdrowienia dla całej ekipy IPN-u, bo współpracuję. Wziąłem bardzo dużo książek o zbrodniach pomorskich, między innymi pani Izabela. Cały ten bardzo dobrze, wspaniała akcja była w tych 4 językach, może o zbrodniach Sowietów, ale to już nawet. Serdeczne pozdrowienia dla całego gdańskiego IPN-u. Moje tylko takie pytanie, ja od 10 lat tak się zajmuję też, wróciłem do historii, bo w Kościerzynie zajmowałem się tylko sportem, w 1988 opuściłem Kościerzynę i no, jestem tu zaszokowany, bo w większości, bardzo dużo nauczycieli historii tu poznałem i tego, oni w życiu nie wiedzieli, że w obozach byli też Polacy, że w obozach dla nich to byli tylko Żydzi i bardzo dużo robię też, bo moja szkółka, na pewno pan profesor zna miejscowość Korne, maleńka, przyjęła imię rotmistrza Pileckiego. Wspaniała sprawa, jedynie druga szkółka, która przyjęła, który tyle wspaniałego zrobił, wzór dla Polaków, i również Żydzi powinni być wdzięczni, on powinien być dla nich na posiedzie. I bardzo, bardzo mam takie pytanie do pana profesora. Dlaczego tak bardzo często się spotykam właśnie tu z atakami, między innymi też dzwoniłem nasze matki, nasi ojcowie, scenariusz pisał człowiek pochodzenia żydowskiego, to tak bezczelnie se siedzi, opowiada o AK-owcach, no myślałem, że coś zrobię z tym, to dzwonię do CDF-u, blokują mi, także wdzięczności nie ma. I właśnie ta moja szkółka w Kornym opiekuje się mogiłami, bo tam były pod obozy, Lipusz, na pewno pan profesor wie, bo budowana była autostrada Berlin-Królewiec. Bardzo dużo Żydówek ginęło i między innymi koło naszego domu w Kornym moja babcia wyrzucała im tak zwane pulki, to są kartofle w mundurkach dla świniaków. Złapali Żyda, który gdzieś tam ktoś podrzucił chleb, bili go w naszym domu, ale nie przyznał, kto mu dał. Ale jeszcze dotychczas jeszcze się opiekuje ta szkółka, która nosi imię Rotmistrza Pileckiego. Jeszcze nikt z jakiejś gminy żydowskiej nie przyjechał z jakimś torebką cukierków. Ja się nie spotykam tu w Niemczech szczególnie w takiej wdzięczności. Ja nie mówię, pewnie są pojedyncze sprawy, ale to, co tu się spotykam, nie ma żadnej wdzięczności. Był Ranicki. No nie było nigdy takiego, tak Polacy nam pomagali. To mnie tak boli. Może pan profesor powie mi, no tak. Dlaczego jest takie te ataki na Polskę, że to właśnie, no żeby żaden nauczyciel historii nie wiedział, że Auschwitz do 42 najpierw byli Polacy, między innymi Rotmistrz Pilecki. To jest katastrofa. My też nie umiemy chyba się przebić. Dzięki państwu inicjatywie w tych czterech językach, może właśnie i w tych sprawach by było. Dałem i ruskich pochodzenia, i angielskiego. To była wspaniała sprawa. Może jeszcze IPN by pojechał zbrodnie sowieckie i właśnie współpracy z Żydami w różnych językach. Wspaniała sprawa.
Panie Eugeniuszu, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich naszych widzów spoza granic. Panie profesorze, proszę bardzo.
Jeśli mogę odpowiedzieć, panie Eugeniuszu, powiem panu, że jedną rzecz na pewno zrobimy bardzo szybko, taką przypominającą. Mamy nadzieję przebić się też na troszkę szerszą europejską przynajmniej przestrzeń. Chcemy 14 czerwca tego roku we wszystkich województwach, ale szczególnie nam zależy na województwie małopolskim, śląskim i podkarpackim, bo na tym terenie działo się to wydarzenie, którego rocznica będzie okrągła 80. W 1940 roku, 14 czerwca, wyruszył pierwszy transport z Tarnowa do Auschwitz. Ponad 700 mieszkańców, głównie narodowości polskiej, dlatego że w pierwszym okresie, tak jak pan słusznie zaznaczył, był to obóz dla Polaków, łącznie około 75 tysięcy. Tych ofiar polskich Auschwitz. Obóz jest niewątpliwie w pierwszym okresie przede wszystkim obozem dla więźniów polskich. Później się staje największym obozem zagłady w ogóle w dziejach ludzkości w skali światowej dla już zagłady zarówno Żydów z Polski, jak i z innych krajów, między innymi z Węgier. To jest ta ogromna liczba zamordowanych. Ale ta akcja, którą 14 czerwca chcemy zrobić, my ją między innymi tutaj będziemy robili w Sztutowie i na cmentarzu ofiar II wojny światowej w Gdańsku na Zaspie. Będziemy ją realizowali na pewno na Majdanku, w Lublinie i w wielu miejscach w całej Polsce. Będzie próbą przypomnienia, liczymy też na patronat najwyższych władz państwowych, liczymy na zaangażowanie, już list od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej poszedł do panów wojewodów w całej Polsce, dosłownie tydzień temu. Liczymy na to, że przypomnimy światu początki obozu Auschwitz. Przypomnijmy 14 czerwca 1940 roku, grupa ponad 700 mieszkańców Tarnowa, Dębicy, Jarosławia, Przeworska, okolic tego pogranicza dzisiejszego województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego, którzy trafili do tego strasznego miejsca, jakim było Auschwitz. Pyta pan, dlaczego tak jest na Zachodzie i w ogóle na świecie. To, że nie mieliśmy wolnego państwa, niepodległego, przez okres
aż do roku, do początku lat 90., bo tak naprawdę nie mamy jednego momentu, w którym możemy powiedzieć, że już przezwyciężyliśmy konsekwencje komunistycznego zniewolenia, zależności, o różnym stopniu nasilenia. Najgorsza była w okresie pierwszej dekady powojennej, potem ona troszkę w różnych okresach malała, ale generalnie dopiero od początku lat 90. możemy mówić o uwolnieniu się od tej zależności od Sowietów, o systemu też komunistycznego i stworzenia pewnych możliwości, nawet w warunkach właśnie demokracji, upominania się o swoje, upominania się o prawdę, upominania się o prawdziwy obraz historii Polski w II wojnie światowej. I pamiętajmy, ten prawdziwy obraz był gdzieś tam obecny. Jak się ogląda część produkcji hollywoodzkiej, to bywa, no, że wręcz mamy taką bohaterską, laurkowatą, piękną i zasłużoną właśnie laurkę i piękną historię. Ale część duża, niestety chyba większa, albo marginalizuje nasze bohaterstwo, poświęcenie i sukcesy, albo wręcz koncentruje się wyłącznie na jakimś czarnym wizerunku, właśnie na kolaborantach, właśnie na jakichś zdrajcach, albo wręcz no, fałszuje historię, to tak jak ten wspomniany przez pana niemiecki, akurat w tym wypadku serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, który stał się przedmiotem faktycznego skandalu, ogromnych protestów, bo on jest szczególnie bolesny, bo gdy jeszcze produkują takie obrazy, które możemy nazwać antypolskimi, twórcy, którzy mówią, że to jest fabuła gdzieś tam za oceanem, gdzieś w odległej Kalifornii, to można powiedzieć, no i co możemy zrobić, no, gdyby oni tu nie brali udziału. Za to, gdy powstają takie obrazy tutaj, u nas, obok sąsiadów i to państwie, które wyrządziło nam największe straty w dziejach, zarówno pod względem materialnym, jak i ludnościowym, bo pod tym względem no, Niemcy przecież pobili też no, ilościowo, przyczynili się do znacznie większych strat niż te, które nam wyrządzili bolszewicy, niż te, które nam wyrządzili Rosjanie, czyli już Armia Czerwona i państwo sowieckie w okresie końcowym II wojny światowej. Otóż gdy tam powstają, no to mamy taką ogromną w tej chwili kampanię obronną, potępiającą ten film. Sprawy prowadzą, chyba jeszcze trwają, czy odwołania po tych sprawach sądowych. To jest cena za to, że nas nie było na politycznej mapie państw suwerennych. To jest też cena za coś innego. Zostaliśmy tak zrujnowani w II wojnie światowej, a pamiętajmy, po pierwszej wojnie, gdy się odrodziliśmy, no nie udało nam się być bogatym państwem. Zaborcy nas kradali. Na dodatek wybiliśmy się na niepodległość dopiero po rujnującej dla znacznej części Europy wojnie. Wobec tego nie byliśmy zbyt majętni. Druga wojna nas jeszcze po raz kolejny jakby zubożyła. Gdy prawie stanęliśmy pod koniec lat 30. na nogi, to zostaliśmy zrujnowani. A na akcję edukacyjną, akcję informacyjną, międzynarodową potrzeba po prostu pieniędzy. Potrzeba środków, też potrzeba pewnego pomysłu. Pan sam widział ten nasz pomysł ze zbrodnią pomorską. Przygotowanie 4 wersji językowych, przygotowanie kilkudziesięciostronicowej, łatwej do kolportażu, a też łatwej do publikacji internetowych, broszury, do której powstania się przyczynili nasi historycy, szczególnie dr Tomasz Ceran, ale też nasza pani profesor Monika Tomkiewicz, dr Iza Mazanowska. Powstała rzeczywiście rewelacyjna rzecz, powstała też taka edukacyjna dla nauczycieli. Dzisiaj w sferze internetowej bardzo łatwo zarówno po rosyjsku, angielsku czy niemiecku, nie tylko po polsku, znaleźć materiały o tym okrucieństwie, o tej ludobójczej akcji z pierwszych 3 miesięcy niemieckiej okupacji, o zbrodni, o której długie lata zapominano. Ona była wśród naukowców doskonale znana. Historycy ją znali w latach 70., 80., ale to się nie przebijało do opinii publicznej. Nawet w czasach Polski Ludowej, poza naszym regionem, wiedza o tym okrucieństwie jesieni 39. była skromna. Z różnych to powodów wynikało też pewnej słabości czy ograniczonej jakości polityki historycznej, którą realizowała Polska Ludowa.
Dopiero panie profesorze,
ja mam nadzieję, że tak jak realizujemy tę międzynarodową akcję, proszę wejść na portale Instytutu Pamięci Narodowej, zobaczyć te edukacyjne, czy poświęcone właśnie tym ratującym Polakom, ratującym Żydów, czy portal poświęcony właśnie zbrodni pomorskiej, czy portal poświęcony zbrodni katyńskiej. To są przykłady, czy organizacjom okresu stalinowskiego młodzieżowym represjonowanym, gdzie młode pokolenie czasami życiem, najczęściej wolnością i utraconą młodością płaciło za bunt przeciwko komunizmowi, to powoli wchodzimy też na ten międzynarodowy rynek. Mamy nadzieję, że kilka lat takiej pracy, a trochę się już tego nauczyliśmy, spowoduje, że przezwyciężymy te ignorancję, że przekonamy, no z tym starszym pokoleniem będzie problem, bo jak ktoś kończył szkołę i ma no, w głowie tylko i wyłącznie bohaterstwo Armii Czerwonej, a nic nie wie o Armii Krajowej, no to będzie kłopot gdzieś tam szczególnie w
świecie. Ale że liczymy, że zaowocuje formacja młodego pokolenia, dzieci, młodzieży. Panie profesorze, musimy kończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Polacy ratujący Żydów. Gościem rozmów niedokończonych był pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, dyrektor oddziału IPN-u w Gdańsku. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję,
tego, co dobre życzę. Bóg zapłać z panem Bogiem. Dziękuję także państwu, widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.